Podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym.
Szanowni Państwo, omawiany tydzień temu Hegel rozpoczyna poczet wielu filozofów XIX-wiecznych, których poglądy głoszą ludzie opętani różnego rodzaju ideologiami i którzy powołują się na zdobycze tychże filozofów, kompletnie nie rozumiejąc ich myśli. Ten poczet skończy się na dwudziestowiecznych egzystencjalistach, do których tak chętnie odwołują się dzisiejsi ideologowie i którzy, wyławiając z kontekstu słowa tychże filozofów, głoszą przerażające brednie, nie mające nic wspólnego z prezentowaną myślą. Rzecz jasna nie dotyczy to wszystkich filozofów, ale pewnej wybranej grupy, której myśl okazała się na tyle plastyczna, że udało się ją przystosować do danej ideologii i weń wdrożyć. Szczególnym przykładem może być tu filozofia Fryderyka Nietzschego. Dziś jednak powiemy o filozofii Schopenhauera, do której nader często odwołują się różni ideologiczni piewcy, zupełnie niczego nie rozumiejąc istoty tej myśli. Filozofię Schopenhauera możemy sprowadzić do następującego sloganu: świat jest moim wyobrażeniem. By zrozumieć rzeczywisty sens słów tegoż filozofa, musimy wrócić do pytań o sposób poznania rzeczywistości. Czy obraz rzeczywistości, jaki wyświetla się nam w głowie, jest adekwatny do rzeczywistości, czyli jej dosłownym odwzorowaniem, czy wyobrażeniem zastępczym? Czy obraz ten przedstawia to, wszystko tak, jak to wygląda naprawdę, jak wygląda rzeczywistość zewnętrzna, czy też świat zewnętrzny porusza jedynie naszymi zmysłami, a te umysłem by wyświetlał już wrodzone w nim obrazy? Otóż Schopenhauer uważa, że umysł nie kopiuje rzeczy zewnętrznych, ale wyświetla wrodzone w nim obrazy, zaś bodźce płynące z zewnątrz pozwalają jedynie, by tak rzec, ubarwić obraz umysłowy. Widzimy więc jedynie własną ułudę, a nie obraz skopiowany, nie rzeczywistość zewnętrzną. Tej rzeczywistości nie znamy i nigdy nie poznamy, bo nie mamy czym. Wszystkie aparaty, które pozwalają nam poznać rzeczywistość, są skrojone na modłę naszych własnych zmysłów, bądź zmysłów innych zwierząt, które udało się nam odkryć. Na przykład radary są efektem poznania zmysłu nietoperza. Nigdy nie przebijamy się przez naszą własną ułudę. Jedyne, co próbujemy i co można by zrobić, to podążyć tą drogą ułudy. Bo przecież my sami też jesteśmy wobec innych światem zewnętrznym. Stąd należy poznać naszą własną naturę, którą jesteśmy w stanie poznać jedynie poprzez naszą ułudę. By próbować zrozumieć budowę i sposób istnienia świata zewnętrznego. To jest cała myśl Schopenhauera – wniknąć w siebie głębiej. Jedyną prawdziwą drogą poznania prawdy obiektywnej jest więc samowiedza. To, ile będziemy wiedzieć o nas samych, pozwoli nam zrozumieć otaczający nas świat. Każdy człowiek jest wszak pewnego rodzaju mikrokosmosem, jest wykonany, jeśli tak można powiedzieć, na podobieństwo innych, zewnętrznych wobec niego rzeczy tego świata. Samowiedza jest również wiedzą najbardziej nam dostępną, dlatego należy weń wejść i próbować ją nie tyle zrozumieć, ale przeanalizować jej sposób działania. Dopiero wówczas, gdy zrozumiemy, jakie treści wnosi sobą ta wiedza, to będziemy umieli oddzielić treści dodane od pierwotnych i tym samym próbować dojść do tego, jakim naprawdę jest świat zewnętrzny. Skoro samowiedza prowadzi do prawdy obiektywnej, no to sednem poznania jest po prostu nasza wola. Wola to przecież objawienie się pewne naszych wyobrażeń. Inaczej mówiąc, dzięki woli świat widzimy takim, jakim chcemy go widzieć. A wola jest częścią struktury naszego umysłu i jest nam wrodzona, jest naszym punktem widzenia świata. Rodzimy się więc z pewną inklinacją do widzenia świata, przy czym każdy z nas ma nieco inną inklinację. Inklinacja ta jest wrodzoną funkcją i do pewnego stopnia wynika ze struktury naszego ciała. Rodzimy się, jeśli można tak powiedzieć, z wolą skrojoną na modłę naszego ciała. Jakie ciało, taka wola. I ta właśnie wrodzona nam wola kierunkuje nasze wyobrażenia, o których sądzimy, że są obrazami świata zewnętrznego. Z tej refleksji płyną jeszcze inne konsekwencje. Skoro nasza wola jest decydującym elementem poznania, to istotą zrozumienia człowieka jest etyka. Etyka pozwala zrozumieć nasze popędy, z których kształtuje się nasza wola. Popędy te mają charakter bezrefleksyjny, nieukierunkowany, są skrajnie zaborcze i źródłem stałego niezadowolenia. Fakt osiągnięcia jakiegoś celu staje się bowiem natychmiast pretekstem do chęci ukierunkowanej na coś kolejnego. Popędy są zawsze nienasycone, źródłem stałego, niemilknącego pożądania. Dlatego człowiek żyje w ciągłym poczuciu rozczarowania, a jego życie to pasmo trosk. Filozofia Schopenhauera znakomicie nadaje się do przeniesienia na grunt ideologii rewolucyjnych. Tak też się stało w historii. Korzystają z niej ci, którzy chcąc tłumaczyć niezadowolenie społeczne jako efekt rozbuchanej chęci posiadania, kierunkują niechęć ku konkretnej grupie ludzi jako rzekomo odpowiedzialnej za sztuczne wywoływanie tej chęci lub odwrotnie, za hamowanie dostępu do pożądanych dóbr. Tymczasem filozofia Schopenhauera mówi, że owa chęć jest nam wrodzona i co najwyżej w określonych warunkach ujawnia się mniej lub bardziej okazale. Płynie jednak z nas samych, jest nieokiełznaną żądzą. Człowiek się rodzi i chce. Chce i już. Chcenie jest siłą naszego rozwoju, siłą naszego ja. Jedyne, co może uczynić człowiek, to próbować kierunkować na poziomie bardzo ogólnym przedmioty pożądania. Gdyby więc ograniczyć współczesny europejski konsumpcjonizm, to nasze chcenie szukałoby nowego ujścia, na przykład w chęci posiadania wiedzy, chęci posiadania wartości duchowych, albo w chęci posiadania władzy, czy też w chęci posiadania autorytetu. Chcenie może zwrócić się w stronę wartości obiektywnych lub subiektywnych, choć nigdy nie wyjdzie ostatecznie poza swój wrodzony punkt widzenia. Na koniec zawsze wszystko odnosimy do samych siebie.